Rozpoczynamy skrót wiadomości z kraju i ze świata.
W poniedziałek spotka się kierownictwo PiS-u w sprawie harmonogramu zmian w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Rekonstrukcja rządu odbędzie się na przełomie września-października. Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i Porozumienie będą dalej rządzić Polską. Liderzy tych trzech partii podpisali w sobotę porozumienie. To oznacza, że dojdzie do rekonstrukcji rządu. Zmniejszona zostanie liczba resortów do 14. Powstanie także Rada Koalicyjna, która będzie uzgadniała projekty legislacyjne. Zgodnie z umową, trzy partie polityczne zamierzają pójść wspólnie do następnych wyborów.
Rząd zajmie się na poniedziałkowym posiedzeniu m.in. budżetem na 2021 rok oraz strategią zarządzania długiem publicznym do 2024 roku. Projekt ustawy budżetowej na przyszły rok został przyjęty w trybie obiegowym pod koniec sierpnia. Dochody budżetu państwa wyniosą blisko 404 miliardy złotych, a wydatki 486 miliardów złotych. Oznacza to deficyt w wysokości około 82 miliardów złotych. Rząd chce zabezpieczyć środki m.in. na inwestycje, które mają ożywić gospodarkę po koronakryzysie.
ZUS wypłacił około 1 300 000 dodatkowych zasiłków opiekuńczych na kwotę 912 milionów złotych. Rozpatrzono już prawie 100% wniosków, poinformował zakład. Zakład informuje też, że najwięcej wniosków złożono w czasie tak zwanego lockdownu. W marcu w związku z epidemią COVID-19 rząd umożliwił korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzicom, którzy musieli zaopiekować się dzieckiem, gdy zajęcia w szkołach, przedszkolach i żłobkach były zawieszone.
W niedzielę swoje święto obchodziły Wojska Obrony Terytorialnej. Święto przypada w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Terytorialsi dziedziczą tradycję AK. Główne uroczystości odbyły się w Radomiu. List do uczestników skierował zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Z żołnierzami spotkał się szef MON-u Mariusz Błaszczak. Minister obrony wręczył pamiątkową odznakę dowódcy WOT generałowi dywizji Wiesławowi Kukule. Szef MON-u przekazał też sztandar powstającej 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Obecnie w WOT służy 26 tysięcy żołnierzy.
Wicepremier Jacek Sasin podkreśla, że byt Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie jest zagrożony. Wygaszenie dotyczy górnictwa energetycznego, czyli Polskiej Grupy Górniczej i Tauron Wydobycie. Minister aktywów państwowych dodał, że dłuższa perspektywa jest przed Zagłębiem Lubelskim. Polska jest zmuszona do odejścia od węgla. Wymusza to polityka klimatyczna Unii Europejskiej. W tym tygodniu doszło do porozumienia między górniczymi związkami a rządem. W myśl umowy ostatnia kopalnia węgla kamiennego w naszym kraju ma być zamknięta w 2049 roku.
Ścieki z Warszawy znów wpadają do Wisły. Ma to związek z obfitymi opadami deszczu. Ratusz tłumaczy, że są to przelewy burzowe. Fekalia mieszają się z wodą opadową. Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka doszło 29 sierpnia. Powstał tymczasowy rurociąg, który odprowadza ścieki.
W Gdyni zakończył się 12. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. W niedzielę odbyła się gala zamknięcia i wręczenia nagród. W trakcie festiwalu pokazano około 100 filmów fabularnych i dokumentalnych, głównie o tematyce historycznej i patriotycznej. Wydarzeniu towarzyszyły dyskusje oraz spotkania z autorami i bohaterami obrazów.
W niedzielę obchodzony był Międzynarodowy Dzień Osób Głuchych. Z tej okazji minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg przekazała życzenia wszystkim tym osobom im bliskim oraz wszystkim działającym na ich rzecz. Jest jeszcze wiele do zrobienia, by jakość życia niedosłyszących i głuchych osób była lepsza, zauważyła szefowa resortu.
Ojciec Święty Franciszek przestrzegał w Watykanie przed fasadową religijnością. W niedzielę papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Biskup Rzymu zaapelował też o pokój na Kaukazie. Zapewnił, że modli się za Kaukaz i wezwał wiernych do modlitwy w tej intencji.
W niedzielę doszło do starć zbrojnych w regionie Górskiego Karabachu. O eskalację sytuacji oskarżają się wzajemnie Azerbejdżan i Armenia. Konflikt trwa już od 30 lat.
Niedziela była 50. dniem protestów na Białorusi przeciwko sfałszowaniu wyborów. W Mińsku doszło do kolejnych zatrzymań uczestników protestów. W niektórych miejscowościach stosowano środki specjalne. Uczestnicy manifestacji domagają się rozpisania nowych wyborów prezydenckich. Nie uznają wygranej Aleksandra Łukaszenki.
Szwajcarzy odrzucili w referendum propozycję forsowaną przez Szwajcarską Partię Ludową w sprawie zniesienia swobody przepływu osób z Unii Europejskiej. Przeciwko inicjatywie opowiedziało się 63% wyborców, podała szwajcarska telewizja publiczna. Badania opinii publicznej wskazywały, że inicjatywa zostanie odrzucona.
Ratownicy zakończyli pracę na miejscu katastrofy samolotu na Ukrainie. W obwodzie charkowskim zginęło 26 osób, a jedna została ranna. Trwa śledztwo. Samolotem leciało 20 słuchaczy Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Sił Powietrznych Ukrainy i 7 oficerów. Był to lot szkoleniowy.
Korea Północna chce wydać ciało południowo-koreańskiego urzędnika zastrzelonego przez żołnierzy północno-koreańskich. Trwa akcja poszukiwawcza. Urzędnik nadzoru łowisk, który zaginął w tym tygodniu w czasie patrolu w pobliżu morskiej granicy między oboma państwami, został zastrzelony przez północno-koreańskich żołnierzy. Resort obrony w Seulu nazwał to aktem brutalności i wezwał Pjongjang do wyjaśnienia sprawy oraz ukarania winnych.
Koniec jeszcze jedna informacja ze świata sportu. Michał Kwiatkowski zajął 4. miejsce w kolarskich mistrzostwach świata we Włoszech. Polak był bardzo blisko medalu. Minimalnie wyprzedził go Szwajcar. Dla Kwiatkowskiego to drugi najlepszy start w karierze w mistrzostwach świata. W 2014 roku w Hiszpanii sięgnął po złoty medal.
I tą informacją kończymy. Skrót wiadomości z kraju i ze świata.